Stowarzyszenie Szóstka Szkoła Marzeń wraz ze Szkołą Podstawową nr 6 z oddziałami integracyjnymi sportowymi w Mielcu w związku z zaistniałą sytuacją związaną z przejazdem do Mielca uchodźców z dotkniętej wojną Ukrainy prowadziło organizację bezpłatnej pomocy obejmującej prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak wyglądały te zajęcia i czy one jeszcze trwają, czy wraz z wakacjami zakończyła się ta działalność? O tym opowiedzą dziś moi goście, a są nimi prezes stowarzyszenia Katarzyna Dudek-Demidowska. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Oraz Paweł Pazdan, współzałożyciel Stowarzyszenia Szóstka Szkoła Marzeń. Również witam, panie Pawle.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, mamy wakacje, czy też coś działamy?
No, na dzień dzisiejszy mamy wakacje, ponieważ nasze zajęcia były przewidziane do końca roku szkolnego i tak też się stało. Te zajęcia, które prowadziliśmy, były zorganizowane w terminie od 8 marca i zakończyły się 14 czerwca, takim trochę podsumowaniem, ostatnim spotkaniem, dużo dobrych emocji, ale też dużo wzruszeń i może nawet trochę takich łez szczęścia i może łez tęsknoty.
Co możemy powiedzieć o uczestnikach tych zajęć?
W naszych zajęciach brały udział przede wszystkim kobiety, które przyjechały z Ukrainy, z różnych części Ukrainy, ponieważ były osoby tutaj z tej części naszej, zachodniej, ale dużo było pań, które przyjechały z miejsc, gdzie naprawdę doświadczyły tej wojny ze wschodu Ukrainy, bo to były Irpień i Kijów i
Charków.
Strefa Charków, Donbas, Zaporoże, więc były to osoby, które faktycznie widziały i odczuły wojnę. Są to osoby, które przez pewien czas przebywały w schronach, w piwnicach i są to osoby, które no niestety, ale w tym momencie nie mają już do czego wracać. Nie ma ich mieszkań, nie ma ich domów, nie ma miejsc pracy. No nie ma też części rodzin. Panie przyjechały tutaj przede wszystkim z dziećmi. Głównym celem było to, żeby no, zapewnić jednak to bezpieczeństwo, tą małą stabilizację u nas w mieście. W większości były to osoby, które przyjechały do naszego miasta przez przypadek, czyli znalazły się na granicy, znalazły się w Przemyślu, w punkcie recepcyjnym i stamtąd były zabierane do naszego miasta.
I jakie udało wam się zajęcia z nimi przeprowadzać?
My zorganizowaliśmy szereg różnego rodzaju aktywności. No, główną osią tego, co wymyśliliśmy i co chcieliśmy zrobić i co nam się udało zrobić, to kursy języka polskiego dla dorosłych. Wiedzieliśmy, że osoby, które przybywają do naszego kraju, które nie znają języka polskiego, nie znają naszego kraju, nie znają prawa, przepisów, zwyczajów, będą potrzebowały takiej pomocy, która pozwoli im się tu jakoś odnaleźć. Stąd te kursy języka polskiego zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży, ale ponieważ to są kobiety z dziećmi w różnym wieku, to również zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci wraz z nauką języka polskiego, w końcu zajęcia sportowe. W ramach tych naszych działań również uruchomiliśmy taką kawiarenkę socjalizacyjną dla uczestników, czyli miejsce, gdzie mogli się spotkać, porozmawiać, zjeść coś przy jakimś posiłku, czasem ciepłym, czasem czymś chłodnym, napić jakieś kawy, herbaty. Również zorganizowaliśmy bezpłatny bazarek, gdzie były odzież, obuwie, różnego rodzaju artykuły pierwszej potrzeby, paczki, które udało nam się też zakupić i zorganizować dla uczestników naszych zajęć. No oczywiście były takie sytuacje, gdzie zgłaszane były takie indywidualne potrzeby i staraliśmy się pomóc w różnego rodzaju sprawach życiowych, czy to w urzędowych, czy to pomóc w znalezieniu pracy i to też się udało dla części tych osób, czy jakieś sprawy nawet zdrowotne. Wydawałoby się dla nas prozaiczne, jak problem z dentystą, bólem zęba, gdzie odnaleźć w takiej nagłej sytuacji jakąś pomoc i to też nam udawało się organizować na bieżąco. Współpracowaliśmy też z różnymi jednostkami, jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tam były zorganizowane bezpłatne wejścia na basen, jak Samorządowe Centrum Kultury i możliwość oglądania filmów z dubbingiem ukraińskim, czy zajęcia plastyczne. No, wiele różnego rodzaju aktywności udało nam się zrobić, a obok tego równolegle trzeba powiedzieć, że też spotkaliśmy się z takim dużym odzewem zwykłych mielczan, którzy chcieli jakoś pomóc, nie mieli bardzo możliwości zaangażować się ale na przykład mieli na tyle środków finansowych, żeby wesprzeć rodziny i mieliśmy sporo takich sytuacji, że dana rodzina była zapraszana przez polską rodzinę mielecką na jakieś zakupy, żeby takie podstawowe rzeczy można było, mogli sobie kupić i żeby mieli po prostu w czym chodzić, co jeść, ubrać się, no to były bardzo ważne rzeczy dla nich.
Mhm. Czy waszą pomoc dla tych osób zaangażowały się także mieleckie firmy?
Oczywiście. Nasza działalność nie byłaby możliwa, a na pewno nie na taką skalę, gdyby nie naprawdę duże serce i otwartość mieleckich firm, ponieważ działalność opierała się przede wszystkim o darowizny uzyskane od sponsorów. Koniec końców udało nam się uzyskać prawie 32 tysiące złotych, z czego ponad 15 tysięcy wydaliśmy właśnie na produkty żywnościowe, ponieważ musimy powiedzieć sobie szczerze, jeżeli ktoś przyjeżdża, nie ma dostępu do konta, nie ma możliwości zakupu jedzenia, to trzeba zabezpieczyć te podstawowe potrzeby. Często niestety widzieliśmy to, że po prostu panie oszczędzały na sobie i chodziły głodne. Jest to takie niezbyt przyjemna sytuacja też dla nas, oglądających to z zewnątrz, więc organizowali żeśmy czy właśnie paczki, czy za każdym razem na tym bazarku starali żeśmy się zamieszczać jakieś produkty, które były potrzebne, także produkty higieniczne. Tutaj mówimy o kobietach, więc te potrzeby związane ze środkami higienicznymi były też bardzo duże, z czego naprawdę bardzo się cieszyły. Mhm. Także tutaj wielkie podziękowania dla sponsorów, dla firm i dla osób indywidualnych, ponieważ zdarzały się też osoby, które po prostu przychodziły i mówiły, że nie wiem co kupić, nie wiem co przynieść, zostawię wam pieniądze, wy wiecie jak to zagospodarować. I faktycznie to się udało, ze względu na to też, że większość dzieci poszła do szkoły u nas w Polsce, w naszym systemie polskim i chociażby powstał problem dożywiania w szkole. Dlatego stowarzyszenie zobowiązało się, że dzieci, które jeszcze nie były objęte tutaj pomocą MOPS-u, który miał zapewnić to dożywianie, ale był taki czas, że jeszcze te formalności nie były dopełnione, więc tak miesięcznie 500-600 zł przeznaczali żeśmy na opłacenie obiadów w szkole. To było na pewno bardzo dużą pomocą dla tych osób.
Ile kobiet i dzieci przewinęło się w waszych działaniach?
Powiedzmy, że anegdoty już krążącej wśród nas to jest to, że kiedy podjęliśmy decyzję o tej organizacji i przed pierwszymi zajęciami my nie mieliśmy kontaktu z tymi osobami. My nie wiedzieliśmy, ile osób przyjdzie, na co się przygotować. I tak powtarzaliśmy, żeby chociaż 5 osób przyszło. A na pierwsze zajęcia przyszło już wtedy ponad 30 osób. W takim kulminacyjnym momencie na początku kwietnia odwiedzało nas codziennie około 200 osób. Średnio to było 150 osób na zajęciach, zajęć było 24. Tak, były dwa razy w tygodniu organizowane, więc to daje nam taką tutaj statystyczną sumę 2722 wizyty, więc tyle razy udzielili żeśmy tym swoim czasem wolnym, bo to tak naprawdę te pieniądze to nie było wszystko. Tutaj masa ludzi poświęciła swój wolny czas, dała to, co jest najcenniejsze, swój czas tym osobom. I dopiero kiedy podliczamy to widzimy, jaka była skala, jaki był odzew tych osób, które do nas przychodziły.
Tak, tutaj mówimy o tym, że wiele mieleckich firm włączyło się w tą pomoc, natomiast bez tych pieniędzy nie dałoby się działać. Ale prawda jest też taka, że nie dałoby się działać bez zwykłych ludzi dobrej woli, dobrego serca. I tu, jeżeli mówimy o nauczycielach zarówno ze szkoły szóstki, jak i z innych mieleckich szkół, w tym ponadpodstawowych, jeśli mówimy o młodych ludziach, którzy po prostu zaangażowali się, to rzeczywiście było tak, że zupełnie własny, prywatny czas, regularnie, nie jednorazowo, tylko wielorazowo, zarówno dorośli, jak i młodzi ludzie poświęcali po to, żeby pomóc innym, a wielokrotnie te kobiety podkreślały to, że możliwość porozmawiania z nami, możliwość usłyszenia wielu ważnych dla nich informacji, ale też takiego zwykłego ludzkiego kontaktu, zarówno między nimi, ale też właśnie z nami, żeby wiedzieć, jak tu na co dzień Żydzi funkcjonować w naszym mieście, była niezwykle dla nich istotna i pomagała im tak emocjonalnie.
A rozumiem, że okres wakacyjny to czas odpoczynku dla was wszystkich, a potem?
A potem zobaczymy, jaka będzie potrzeba. Mhm. Cały czas od początku zajęć powtarzaliśmy sobie wszyscy, zarówno my, jak i nasze nowe sąsiadki, że tak naprawdę wszyscy liczą na to, że już następny raz nie będzie musiał się odbyć, że będą mogły wrócić do swoich domów. No niestety tak się nie stało. Ciągle wierzymy w to, dziewczyny też wierzą w to, że będą mogły jednak wrócić. Kończąc zajęcia tutaj 14 czerwca, w tym momencie też przychodziły osoby, które przychodziły po raz pierwszy, czyli chciały dopiero dołączyć do nas,
rozpocząć
tą naukę, ponieważ ona jest bardzo, bardzo potrzebna. To jest przełamanie bariery językowej tutaj, żeby poruszać się w tym mieście i jakoś się tutaj urządzić, chociaż na ten czas, nawet jeżeli to ma być miesiąc, to było bardzo istotne. Dlatego też no, czekamy do września, jeżeli będzie taka potrzeba.
Deklarujecie.
Nie będziemy w stanie odmówić.
Dokładnie to jest tak, że no trzeba przyznać, że dla nas to był bardzo również intensywny czas. Każdy z nas pracuje zawodowo, mamy różnego rodzaju obowiązki, mamy rodziny, no i zaangażowaliśmy się tak, żeby co najmniej dwa razy w tygodniu być po 2 godziny z naszymi gośćmi, ale to przecież również takie bieżące w innych dniach sprawy, w których pomagaliśmy, to również weekendy, gdzie pomagaliśmy, jeżeli chodzi o SCK, czy basen, czy różnego rodzaju inne aktywności. I jak kończyliśmy te zajęcia, to tak myśleliśmy, no założenie było 3-miesięczne, żeby pomóc nauczyć się języka i trochę, żeby te nasze panie mogły poznać trochę nasze miasto. Po tych zajęciach tak spotkaliśmy się jeszcze i zaczęliśmy rozmawiać, że no widzimy, że ta potrzeba jest, no to chwilę odpoczniemy, a później pewnie w połowie wakacji znowu jakoś się zbierzemy, tak jak to robimy zazwyczaj. No i zastanowimy się, czy jednak dalej nie trzeba by to pociągnąć tego przedsięwzięcia, no ale to musimy się też zastanowić, jak, w jakiej formie ewentualnie byłoby to możliwe.
Mhm. Tak, żeby dopasować przede wszystkim do potrzeb, do takich, tak, jakie będą.
I na koniec naszej rozmowy chciałbym się was zapytać tak całkowicie prywatnie, co każdej z was, każdemu z was osobna przyniosło to pomaganie innym?
Jeśli o mnie chodzi, to powiem tak, że ja z pomaganiem jestem związany wiele lat, zarówno zawodowo, jak i prywatnie, ale to, co przynosi zawsze kontakt dla mnie z drugim człowiekiem, któremu można pomóc, to no, obok tego, że to jest taka satysfakcja, to również to, że sam uczę się tego, jak ważne są relacje między ludźmi, i zawsze odnawiają mi się te emocje i te uczucia, które mówią o tym, że wiele rzeczy jest ważnych w życiu, ale te rzeczy, które na co dzień, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć, dotknąć, policzyć, uchwycić, one mają właściwie kluczowe znaczenie, bo te dobre emocje, które i przekazujemy, i odbieramy, pozwalają na to, żebyśmy mieli takie emocjonalne akumulatory naładowane od nowa i daje to dalej siłę do tego, żeby dalej starać się być człowiekiem aktywnym. A przy tym tu powiem, że w tą naszą pomoc, akurat jeżeli o mnie chodzi, to była zaangażowana cała rodzina, czyli zarówno żona, która jako wolontariusz również z nami działa w stowarzyszeniu, ale też moje córki. I widziałem, jak wiele również im to dało, ten kontakt, to zrozumienie i nabieranie dojrzałości społecznej dzięki temu, że działały tutaj w ramach tych zajęć jako wolontariuszki.
Ja w ogóle przez ten czas czułam się niezręcznie w sytuacjach, kiedy ktoś mi dziękował za to, co robiłam. Ponieważ ja za każdym razem będę powtarzać, że nie zrobiłam niczego nadzwyczajnego. Ja zrobiłam tylko to, czego mi nauczyli mnie rodzice, w jaki sposób mnie wychowali. Zrobiłam tylko to, czego oczekuje się od drugiego człowieka. Czyli tej pomocy, ja nie wiem, co ja bym zrobiła na ich miejscu, jak bym się czuła, więc to, co zobaczyłam, że można jednym działaniem i to takim naprawdę, my najpierw żeśmy robili, potem żeśmy myśleli, ale jednym działaniem możemy połączyć rodziców, możemy połączyć uczniów, dzieci, możemy połączyć nauczycieli, środowisko lokalne. Często też mówimy, że żyjemy w takich czasach, że jeżeli o coś kogoś poprosimy, to pierwsze, co nas pyta, to za ile. A tutaj nie było czegoś takiego, tutaj było tylko kiedy.
A ja przypomnę, moimi gośćmi byli prezes Stowarzyszenia Szóstka Szkoła Marzeń, pani Katarzyna Dudek-Demidowska oraz Paweł Pazdan, współzałożyciel stowarzyszenia. Dziękuję państwu za rozmowę i za spotkanie. No i dobrych wakacji.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego dla wszystkich.